Witam Państwa, jest poniedziałek, 11 maja, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 3 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W sobotę zmarło 9 osób, wczoraj 15. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 803 osoby. Resort poinformował dziś o wykryciu już 210 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 16206, wyzdrowiało 5816 osób. Coraz więcej zakażeń wśród górników. Mamy w tej chwili bardzo wiele dodatnich wyników u górników na Śląsku, powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski wczoraj na antenie Polsat News. Od kilku dni prowadzimy tam bardzo intensywną akcję, badając wszystkich górników. Badamy w tej chwili 5 głównych kopalń i właściwie 2 z nich są w stanie wstrzymania. Pozostałe kopalnie badamy wyrywkowo po to, żeby sprawdzić, w jakim stopniu są zarażeni, stwierdził szef resortu zdrowia. Minister poinformował, że gdyby nie zachorowania na Śląsku, to mielibyśmy już w Polsce tendencję spadkową. Jeżeli byśmy oddzielili Śląsk i kopalnie od przebiegu epidemii w Polsce, to byśmy zaczęli mieć już tendencję spadkową. Można powiedzieć, że gdzieś jest światełko w tunelu, ale musimy bardzo szybko i sprawnie działać na Śląsku, żeby ogniska te nie stały się źródłem zakażeń poziomych, ocenił Szumowski. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 285 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano już 80 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło prawie 32 tysiące osób. We Włoszech liczba zgonów przekroczyła 30 tysięcy, w Hiszpanii i Francji po 26 tysięcy. PKW stwierdziła, że wyborów nie było. Wczoraj Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę, w której uznała, że głosowanie w wyborach prezydenckich nie odbyło się z powodu braku możliwości głosowania na kandydatów. Stwierdza się, że w wyborach prezydenta zarządzonych na 10 maja 2020 roku brak było możliwości głosowania na kandydatów. Fakt ten równoważny jest w skutkach z przewidzianym w artykule 293 ust. 3 Kodeksu Wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, czytamy w uchwale PKW. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział Państwowej Agencji Prasowej, że uchwała komisji jest ostateczna, prawomocna i nie podlega zaskarżeniu do Sądu Najwyższego. Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczy termin nowych wyborów, który powinien przypaść w terminie 60 dni od dnia zarządzenia Marszałka Sejmu, oświadczył Marciniak. Pytany o sprawozdanie dla Sądu Najwyższego powiedział: Nie zostanie sporządzone. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła formułę, iż z uwagi na to, że nie przeprowadzono głosowania, występuje podobna sytuacja jak przy braku kandydatów i przy jednym ewentualnym kandydacie, kiedy się nie przeprowadza wyborów. Światowa Organizacja Zdrowia milczała o pandemii na prośbę prezydenta komunistycznych Chin. Niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza BND ustaliła, że 21 stycznia miała miejsce rozmowa telefoniczna prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga i szefa Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, podczas której chiński prezydent wezwał szefa WHO do powstrzymania się od ujawniania światu informacji o koronawirusie i opóźnienie globalnego ostrzeżenia przed pandemią. Niemiecki tygodnik Der Spiegel podaje, że według niemieckiego wywiadu świat stracił od 4 do 6 tygodni, które można było wykorzystać na prewencję i walkę z rozrastającą się epidemią. Światowa Organizacja Zdrowia odpiera zarzuty. Na Twitterze organizacji pojawił się wpis, w którym czytamy: Doniesienia o rozmowie telefonicznej z 21 stycznia pomiędzy doktorem Tedrosem a prezydentem Xi są bezpodstawne i nieprawdziwe. Oni nie rozmawiali 21 stycznia, ani nigdy nie rozmawiali przez telefon. Takie nieprawdziwe doniesienia odwracają uwagę i umniejszają efekty działań WHO i świata zmierzających do zakończenia epidemii COVID-19. Na oficjalnej stronie Światowej Organizacji Zdrowia zamieszczono tekst, według którego Chiny są obecnie światowym liderem w zakresie monitorowania chorób i kontroli epidemii, a WHO i Chiny prowadzą globalną współpracę w celu reagowania na epidemię. Liczba nowych zakażeń w Nowym Jorku najniższa od 20 marca. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo podczas konferencji prasowej w niedzielę poinformował, że liczba nowych zakażeń koronawirusem spada i wyniosła najmniej od 20 marca. Dodał, że w ciągu ostatniej doby zmarło 207 osób, czyli o 19 mniej niż dzień wcześniej. To prowadzi nas z powrotem do miejsca, w którym zaczęliśmy tę piekielną podróż, powiedział gubernator Cuomo. Zaznaczył, że priorytetem władz powinna być teraz ochrona osób starszych przebywających w domach seniora. W Nowym Jorku w takich placówkach przebywa około 100 tysięcy pensjonariuszy. Jeśli prowadzący domy opieki nie będą przestrzegali procedur, stracą licencję. Czy to przykre? Nie, przykre jest, kiedy pensjonariusze domów opieki nie otrzymują odpowiedniej opieki, stwierdził gubernator. Cuomo poruszył także temat pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego, czyli choroby często dotykającej dzieci zarażone koronawirusem. W Nowym Jorku z powodu tej choroby zmarło już troje dzieci. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chojecka, witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest poniedziałek, 11 maja. Zaczynamy nowy tydzień. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. A ja witam serdecznie oczywiście Was, widzów Idź Pod Prąd oraz pastora Pawła Chojeckiego, szefa naszej telewizji. Witam Cię serdecznie.
Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie witamy.
Oraz szefa wiadomości Idź Pod Prąd, Cezarego Kłosowicza. Witam Cię serdecznie.
Ponownie.
A za kilkanaście minut dołączy do nas redaktor Michał Fałek. Już teraz zachęcam Was, żebyście zadawali pytania do naszych redaktorów i do nich przejdziemy pod koniec programu. Zanim przejdziemy do tematu głównego, chciałam zacząć oficjalnie akcję telewizji Idź Pod Prąd Support Greta. Możecie pisać hashtagi Support Greta na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, bo nasza ilustratorka Greta Samuel otrzymuje pogróżki od Chińczyków, nawet groźby śmiercią po tym, jak opublikowała grafikę Made in China No Thanks, a dodatkowo jej pracodawca wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Więcej o tej sprawie jutro z redaktor Hanną Shen, ale już teraz możecie wesprzeć Gretę. Czekamy na Wasze zdjęcia, filmiki. Myślę, że Gretę to na pewno bardzo ucieszy. Potrzebuje Waszego wsparcia. W trakcie weekendu otrzymaliśmy również wsparcie od Solomona Yu, szefa republikanów za granicą, który na Twitterze wsparł Gretę Samuel. Możecie podawać dalej jego tweety. A my przechodzimy do tematu głównego. Wczoraj miały się odbyć wybory prezydenckie, choć Prawo i Sprawiedliwość dążyło do nich za wszelką cenę. Miało to się odbyć wyłącznie w formie korespondencyjnej. Ostatecznie do wyborów nie doszło. Lokale zostały zamknięte. Nie było ciszy wyborczej. Czy możemy jednak zastanowić się nad tym, kto wygrał te wybory? Kto kogo ograł, pastor Paweł Chojecki?
No, kto kogo ograł, no to są te mniej więcej pytania dla dworczaków, dworczyków czy innych wlizodupów tych wokół pisowskich, wokół rządowych, wokół prezydenckich. Nas interesuje poważna sprawa, czyli narodu polskiego. Nie? Czy Polska jako państwo, Polacy jako naród, coś z tego, jakąś korzyść mogą wyciągnąć z tego, co się stało? No i ja odpowiadam, że tak, że naród polski jeszcze nie wygrał, nie? Także tak niestety nie mogę ogłosić, ale myślę, że naród polski odniósł pewne korzyści. Odniósł pewne korzyści w kategoriach uświadomienia, jaka jest prawda. Nie? Myślę, że pierwsza taka korzyść, no to, że ta elita polityczna warszawska jest do wyrzucenia. Jest po prostu wszyscy won, nie ma tam żadnej zdrowej tkanki. To już Polacy zobaczyli. Ciekawą rzeczą jest, że najnowszy sondaż, oczywiście sondaże trzeba traktować z wielkim znakiem zapytania. Dzisiaj rząd jest przy Prawie i Sprawiedliwości, no to sondaże będą faworyzować Prawo i Sprawiedliwość, nie? Także nie o tych miejscach na podium chciałem mówić w tym najnowszym sondażu, bo to, mówię, nie ma wielkiego znaczenia, ale chciałem pokazać, że jasno pokazała się już kategoria, no być może widzów telewizji Idź Pod Prąd, czyli ludzi, którzy mówią, chcę głosować na inny komitet wyborczy, chcę głosować na inną siłę polityczną. To nie jest jeszcze dużo, to jest 1,7%, ale obok tego jest grupa ponad 15% ludzi, którzy nie są zdecydowani, czyli żaden z tych warchlaków czy świń wiejskich nie przekonał ich do siebie. Razem, no to to już jest pod 20%, a to już jest, że tak powiem, no dość duża grupa wyborców. Myślę, że tutaj akurat wielkiego oszustwa nie było, bo tu nie ma interesu w oszustwie, nie? Dlatego mówię, tam przy tych pierwszych trzech miejscach, czy trochę dalej, to jeszcze można mówić, że partia rządząca coś może tam ugrać na tym, zamawiać sondaże, wpływać na sondażownie, a tutaj tych niezdecydowanych, no to tak, myślę, że to jest rzeczywisty obraz rzeczy.
Myślę, że część po prostu wyborców się zniechęciła
do klasy politycznej zaprojektowanej przez katolickich biskupów i zbrodniarzy komunistycznych przy okrągłym stole, że ta klasa polityczna się dezaktualizuje. Tu jeszcze do tych 17-18% dorzucił część wyborców Konfederacji, bo myślę, że wyborcy Konfederacji wiedzą o tych prorosyjskich, prochińskich wypowiedziach Brauna, Korwina, Bosaka, czyli wszystkich tych luminarzy tego chlewiku rosyjsko-chińskiego, no ale ze względu na jakąś przeciwwagę, no mają obrzydzenie do Platformy i PSL-u, no myślą, że to jest jakaś nowa siła, także myślę, że gdy przyjdzie czas i środowisko już prawdziwych patriotów dojdzie do jakiegoś głosu, to spora część wyborców Konfederacji oczywiście stanie po właściwej stronie, czyli razem można mówić o ponad 20% już wyniku takich sił, które rozumieją, że układ okrągłostołowy, ten trzecia RP, przewraca się, zapada się, gnije do środka w jakiś sposób. Także tu widziałbym zwycięstwo, czy nadzieję dla narodu polskiego. I drugi taki obszar, tylko ten troszeczkę mniej jest na razie spenetrowany, zbadany, to są lokalni przywódcy już funkcjonujący. Pamiętasz na pewno wywiad z burmistrzem Brwinowa. O takich ludzi właśnie mi chodzi, o takich ludziach teraz mówię, że nie mówię o prezydentach wielkich miast, bo ci są zwykle zblatowani z układem tym platformerskim, czyli na nich bym nie liczył jako na tych, którzy poprowadzą naród, ale na poziomie gmin, na poziomie niewielkich miast myślę, że pojawiają się przywódcy gospodarze, którzy już mają taką, no można powiedzieć, i wizję, i oparcie w elektoracie lokalnym. Teraz jeszcze tylko dojdzie, można powiedzieć, takie no, zorganizowanie tej siły i pokazanie jasnego kierunku, gdzie jest wolna Polska. I wtedy możemy już grać o pełną pulę.
Na pewno te wybory pokazały też, jak ważną rolę pełnią właśnie samorządowcy, że oni mają odpowiedzialność za to, czy na przykład dadzą rządowi wgląd w dane wrażliwe swoich mieszkańców. Tutaj jednak z tego sondażu widzimy, że wciąż Zjednoczona Prawica ma prawie 38% poparcia. Cezary Kłosowicz, kto według ciebie najwięcej stracił na tych wyborach, do których nie doszło?
Na razie na tych wszystkich wyborach to najwięcej przegrywają Polacy i Polska. Niezależnie od tego, czy się odbędą, czy nie, bo którykolwiek z tych kandydatów wygra, to Polacy tak samo przegrają. To nie jest wielka różnica, czy będzie prezydentem Andrzej Duda, czy Szymon Hołownia. To wyjdzie na to samo, czy tam Kidawa Błońska. Będzie tak samo źle. A dodatkowo to całe zamieszanie, jakie zobaczyliśmy, no to widać, że w ogóle w Polsce prawo niewiele znaczy, że sprawiedliwość niewiele znaczy, to już wiedzieliśmy. Teraz już wiemy, że też prawo niewiele znaczy, bo tam nikt się specjalnie nie przejmuje tym, jakie jest prawo. Po prostu siada jeden Jarosław z drugim i mówią, to nie będzie wyborów. Albo będą.
Albo nie będzie.
I co mi zrobisz?
No i to takie prawo się dopasuje, albo inne prawo się dopasuje. Tu mówią przekazać dane, za chwilę mówią nie przekazać danych, to że zgodne z prawem to zaraz, albo że się zaraz zalegalizuje, bo wprowadzimy to prawo, bo nie wprowadzimy to. Teraz czytanie praktycznie prawa nie ma większego sensu, bo i tak zrobią co uważają. Albo z jednej ustawy coś wyciągną, albo z drugiej i tak wyjdzie. Mamy klęskę żywiołową, ale nie trzeba wprowadzać stanu klęski żywiołowej.
Mamy wybory, ale nie trzeba ich przeprowadzać. No to jest...
Tutaj
ja się dziwię.
Nie było żadnej podstawy, żeby nie przeprowadzić wyborów.
Ja się dziwię, że tutaj polscy artyści kabaretowi no, naprawdę nie protestują, bo ja uważam, że tu powinien być jakiś strajk polskich kabareciarzy. Siara powinien ogłosić tu jakiś strajk, że go w robocie, że tak powiem, zastępują politycy. No, całe inne tych grono patriotycznych twórców kabaretowych powinno zaprotestować, bo przecież z Polski zrobiono jeden wielki kabaret. I to już, to jest kolejna korzyść, że ten układ katolicko-komunistyczny zapadł się w atmosferze no, absurdu i śmiechu. To jest już tragifarsa. Tak naprawdę wszyscy Polacy już jasno widzą, że w Polsce nie ma żadnego ośrodka władzy. No bo jedni myśleli, że to Sąd Najwyższy jest. Inni wskazywali na Konstytucję.
Może Poczta Polska.
Jeszcze inni wskazywali na rząd, że tam może rządzi. Prezydent, ta Państwowa Komisja Wyborcza. No praktycznie nikt nie wie. Najpierw dwóch dziadków sobie siadło i na kolanko wzięli tam, no nie panienkę, tylko ustawę i stwierdzili, że wyborów nie będzie, nie? Potem pani, która jest odpowiedzialna za Sąd Najwyższy, nie wiem czy legalnie, czy nielegalnie, bo to już nawet chyba mecenas Turczyn nie ma pojęcia zielonego, kto tam jest legalnie, a kto nielegalnie. Pani od Sądu Najwyższego powiedziała, że ona jest zdziwiona, że oni jej już wyrok napisali, co ona ma ustalić. Ona mówi, że nie ustali. A tu jeszcze fikołka, koziołka, matołka wywinęła Państwowa Komisja Wyborcza, która niby miała do właśnie tego sądu, a Komisja Wyborcza
wieczorem przyjęła uchwałę,
powiedziała, że nikt się nie zgłosił i praktycznie całkiem inna wykładnia, także jaja na całego, no to już tam wiecie.
Brak było możliwości głosowania na kandydatów według Państwowej Komisji Wyborczej. Szef komisji poinformował, że uchwała ta jest ostateczna, prawomocna i nie podlega zaskarżeniu Sądu Najwyższego.
Jak jest tyle tych określeń, że to jest jedyna prawdziwa, nieomylna i dogmat, to znaczy, że sam ten, który ogłasza, wie, że mówi na bardzo niskim mandacie. Że wiecie, że jego słowa nic nie znaczą, no to się tak puszy, nie? Także moim zdaniem w normalnym państwie, w funkcjonującym takim układzie, powiedzmy, parlamentarno-rządowym, to rząd powinien się podać do dymisji.
Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości podał się do dymisji?
Bo zarządzenie, kto jest odpowiedzialny? No rząd. A rząd się całkowicie wykopyrtnął, bo ani nie wprowadził tej klęski, o której mówiliśmy, co by dawało powód do przeniesienia terminów wyborów, ani nie zorganizował wyborów, chociaż one miały się odbyć. Nawet niektórzy mówili, że miała być cisza wyborcza. No, to już w ogóle...
Cisza wyborcza bez wyborów.
Także
jeszcze wracając...
rząd powinien się podać do dymisji. Ale Polska jest państwem feudalnym. Rozumiecie? Jest król. Nie? Jarosław Kaczyński. Oczywiście on ma taki mandat władzy bardziej związany z Kiszczakiem czy z WSI, nie? Bo to jest ta siła, która zaprojektowała ten system i ma trzymania na wszystkich, także na Jarosława. No ale w tym teatrze kukiełek królem jest Jarosław, a no, rząd i premier no, to są tacy jego lokaje, którzy tam no, robią różne rzeczy i w tym momencie lud może co najwyżej dokonać jakiejś rewolucji, ale nie ma żadnego wpływu na ten feudalny system rządów. Praktycznie on jest w ogóle nie objęty żadną kontrolą konstytucyjną, to jużśmy wykazali. Nie ma tu instytucji, która by mogła powiedzieć, słuchajcie, jest bezprawie albo jest prawie, tylko każdy mówi co innego z tych kluczowych instytucji, ani też praktycznie... nie ma jakichś takich narzędzi presji społecznych, które by zmusiły rząd do dymisji, ponieważ scena dziennikarska, scena autorytetów, biskupów katolickich skutecznie okłamuje i uspokaja lud, żeby siedział cicho i tam, że tak powiem, rozkoszował się piękną pogodą.
Tutaj rzeczywiście opinie prawników są podzielone, jeśli chodzi o uchwałę PKW. Oni odnoszą się do kodeksu wyborczego, artykuł 289, paragraf 2, który mówi o sytuacji opróżnienia urzędu prezydenta. Ale przecież prezydent Polski ciągle jest. Jego kadencja upływa dopiero 6 sierpnia. Rzeczywiście trudno połapać się w tym wszystkim. Myślę, że Polacy teraz już nie wiedzą, kto rządzi i jakiemu prawu my podlegamy.
Ale to akurat jest dobra wiadomość, bo ten stan faktyczny był wcześniej, tylko Polacy o tym nie wiedzieli. Także teraz w sferze faktów nic się nie zmieniło. Tak naprawdę nie wiadomo, kto w Polsce rządzi, a dokładnie wiadomo, że Niemcy i Ruskie przy pomocy Chińczyków już teraz, nie? Ale Polacy już teraz to wiedzą, przynajmniej ci, którzy są choć trochę zainteresowani tematem Polska.
A ja witam serdecznie redaktora Michała Fałka. Witamy cię, Michale.
Dzień dobry Państwu, witam Was. Przepraszam za opóźnienie, ale ja prosto z pracy. Akurat jestem w takiej sytuacji, że ma możliwość w sposób taki w miarę bezpieczny, no ale też konieczność wprowadzać, no ale udało się dotrzeć.
Trzeba by nazwać redaktora przedsiębiorcę.
Redaktor przedsiębiorca, no, jeszcze tak będziemy jest. Mówić o gospodarce.
Nie byłeś na proteście? No.
nie, byłem w pracy, pracowałem. To się... Byłem na protestowaniu.
No, podobno kilkudziesięciu z tych zatrzymanych w ogóle nie ma żadnej firmy.
Tam. Czy ciebie, czy mnie to dziwi?
Michale, na początek pytanie do ciebie. Kto powinien wziąć odpowiedzialność za wybory, które się nie odbyły? Wiemy, że one kosztowały nas, Polaków, przynajmniej kilka milionów złotych.
Kilkadziesiąt raczej.
Jeśli nie kilkadziesiąt. Jeśli nie kilkadziesiąt, które powinni z własnej kieszeni, nawet nie z jakichś tam powiedzmy partyjnych pieniędzy, tylko z własnej kieszeni powinni zapłacić pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Gowin i pan Sasin, który pięknie drukował. Nawet nie wie teraz dzisiaj, mówi, że nie wie, ile kosztowało drukowanie. W piątek mówił, że wie, ale nie powie dzisiaj, mówi, że nie wie.
Mówi, że nie uczestniczył w tym procesie, do tego nie bezpodstawnie oskarżę.
Ojej.
W ogóle nie wiem, o co chodzi, jakie karty.
Znaleźli sobie czarnego murzyna, który jest za nic nieodpowiedzialny, a na broni. No, to jest rzeczywiście farsa, powinni za to odpowiedzieć nie tylko finansowo, ale i kart powinni odpowiedzieć politycy tej hunty rządzącej, bo to nie jest, no, zostali legalnie wybrani, ale to są ludzie, którzy po prostu zdemolowali państwo polskie i to, co teraz zobaczyliśmy, to jest po prostu farsa. Tam trochę mówiliście już o tym, rzeczywiście z tym się zgadzam. Jest bezchołowie, Polska jest państwem teoretycznym, całkowicie państwo z dykty, kartonu, żeby tak delikatnie mówić, nie przeklinać, to tak by należało powiedzieć. To się teraz okazało, jest goła dupa.
Jarosław Gowin podaje kilka terminów możliwych wyborów, między innymi 28 czerwca, ale czy według Was w ogóle dzisiaj powinniśmy rozmawiać o wyborach, kiedy one się odbędą? Czy to ma sens w obecnej sytuacji, pastor Bogucki?
Ja na Twitterze podałem fragment wypowiedzi tego osła rządowego i mówię, nie wiem, czy to jest głupek, czy on tylko udaje. Nie? To już niech każdy sobie oceni. Zobaczcie fragment tej wypowiedzi towarzysza Gaveon, który twierdzi, że absolutnie nie można narażać Polaków na zarażenie się koronawirusem podczas zbierania podpisów, ale... tylko tych kandydatów, których już system komunistyczny przyjął. Ani inni, a to niech chamy teraz zbierają. Niech się te chamy i ich wyborcy zarażają. No to jest system feudalny, to tak jak powiedziałem. No banda debili, czy banda jakichś chorych demiurgów, którzy...
Że będą dopisywać kandydatów na tych kartach, żeby się nie zmarnowało.
Nie, ja mam pomysł. Kiedyś w szkole, jak było za dużo kartek papieru, to robiliśmy zaraz, wiecie, jakieś samolociki, tak można, o, ja mam taki sposób, nie, Czarek, nie wiem, znasz ten, nie? Można też takie dłuższe robić, te, nie? To też dobrze na odległość, to tamte by zwyciężyły, te z kolei dobrze krążą. Ja myślę, że towarzysz Gaveon, Sasin i cała ta hunta rządowa mogłaby sobie z tych kart, 30 milionów kart do głosowania, zobaczcie, jak długo
mogli...
czapeczki na Napoleonów mogliby się też, to nie wiem czy format, bo wiesz, samolocik to z każdego mniej więcej formatu zrobi, a czapeczkę
no
to
na
te puste łby może być za małe. Także to jest jedyny cel, w jaki Sasin może sobie te karty wsadzić, przepraszam, zrobić z nich użytek. Już widać, że się boi, że beknie na kilkadziesiąt milionów, że go poświęcą towarzysze partyjni. On mówi, że on w ogóle nie miał nic wspólnego z tymi kartkami na samolociki.
No my się tu śmiejemy, ale według RMF FM to przynajmniej 5 milionów złotych pochłonęło sam wydruk kart wyborczych.
Przynajmniej. No to widać, że to państwo, mówię państwo w sensie wielko państwo, to towarzystwo, ono publicznym groszem to sobie o tak rzuca. Sasin, drukuj! Tam będzie czy nie będzie wybory? Drukuj, przyda się albo się jej nie przyda. Ty, Poczta Polska, dobra, tam nie ma PKW. Teraz Wacek, bierz się za pocztę, wszystkim listonoszom po 3000 dawaj. Już organizuj wybory. Kiedy w ogóle nie ma żadnej legitymacji prawnej do tego. Także to jest jak na dworze u jakiegoś, no, no tam króla to wiecie, to z królem to nie ma nic wspólnego. W jakimś Pcimiu zapyziałym, przepraszam, mieszkańców Pcimia, no ale jakąś nazwę trzeba wziąć, nie? Gdzieś jakiś szlachetka mniej więcej by na tym poziomie mógł zarządzać swoim folwarkiem i świniami, jak to, co robi rząd najjaśniejszej niby Rzeczpospolitej. No, to nie jest żadna Rzeczpospolita wolnych Polaków. To widzimy, to jest jasny punkt, jasny komunikat z tej farsy, którą odstawiła elita katolicko-komunistyczna.
Jarosław Gowin jest za tym, żeby wybory odbyły się w formie hybrydowej, czyli połączenia zarówno głosowania w lokalach wyborczych, jak i głosowania korespondencyjnego.
Ja proponuję formę hybrydową taką, że siądą se znowu razem z Jarosławem, ustalą, kto wygra, ogłoszą wybory. My nie będziemy musieli nawet iść na te wybory, żeby się nie zarażać, jak powiedział towarzysz Gaweł. A potem wybierze się nową PKW i nowy Sąd Najwyższy, który ogłosi te wyniki i będzie jak za towarzysza Jaruzelskiego, Gomułki czy Gierka.
Karty już mają, mogą sobie?
No, no właśnie, no. Po coż ten trud i zabawa?
Szef PKW wyraża nadzieję, że w tej chwili nastąpi jakiś przełom i uda się przeprowadzić wybory prezydenckie w pełni demokratyczne, przezroczyste i uczciwe. Pytanie do
przezroczyste
was.
To znaczy, że w przezroczystych urnach to będą przezroczyste wybory. No takie projekty też były. Wyborów demokratycznych w Polsce nie da się przeprowadzić. I to nawet nie w perspektywie miesięcy. Bo co jest potrzebne do demokratycznych wyborów? Poinformowane społeczeństwo. A co jest potrzebne do poinformowanego społeczeństwa? Wolne media i pluralizm kościołów. Dopóki tego w Polsce nie będziemy mieli, nie mówmy o żadnej demokracji. To jest fasadowa, komunistyczno-katolicka demokracyjka.
A to w takim razie, jakie według was jest rozwiązanie tej całej sytuacji? Redaktor Michał Fałek.
Trudno powiedzieć, bo to jest rzeczywiście, nie wiem, czy ktoś w Polsce, nawet konstytucjonaliści, czy wiedzą, jak się teraz rozeznać w tym miszmaszu, czy w tym lewie, który mamy zrobiony przez partię rządzącą. Moim zdaniem rząd, który dopuścił do takiej kompromitacji, bo to jest rzeczywiście kompromitacja państwa polskiego, jeżeli byłby rządem no, z jakimkolwiek, powiedzmy, poczuciem honoru i odpowiedzialności, powinien podać się do dymisji, powinien powiedzieć tak, zawaliliśmy, po pierwsze nie potrafiliśmy właściwie zabezpieczyć Polski przed chińską zarazą, zareagowaliśmy za późno, po drugie kupiliśmy się na wyborach, które w końcu nie zostały przeprowadzone, zamiast walczyć właśnie z tą chińską zarazą, po trzecie marnotrawimy pieniądze, po czwarte piszemy ustawy na kolanie, no manipulujemy, można powiedzieć, prawem. Powinien ten rząd zostać wykasowany, no oczywiście on się do dymisji nie poda, no może obywatele będą tego żądać, ale też na to nie ma co liczyć. Ja bym widział takie rozwiązanie. Rząd do dymisji, nowe wybory parlamentarne, prezydentowi kadencja się oczywiście wygasza, nowe wybory prezydenckie, ale przy okazji bym chciał, żeby zmieniono rzeczywiście prawo wyborcze, bo to, o czym powiedział przed chwilą Paweł Chojecki, fakt, nie ma wolnych mediów, ale nawet jeżeli by były wolne media, to prawo, które jest wyborcze, jest prawem, które nie pozwala na równe szanse i równy start obywatelom w wyborach. To prawo, które jest stworzone, to jest oczywiście prawo stworzone przez komunistów, ono preferuje tylko klikę, która do tej pory rządzi, tylko klikę okrągłego stołu. Jeżeli nie zmieni się kodeks wyborczy i prawo wyborcze, gdzie na przykład będą zniesione progi wyborcze w przypadku wyborów do parlamentu 5%, gdzie nie trzeba będzie zbierać tych podpisów, gdzie będzie można wprowadzić na przykład możliwość głosowania przez internet, no to wtedy nic się w Polsce nie zmieni. Na to wygląda, że się niestety nic nie zmieni.
Bardzo dziękuję. Czy coś byście chcieli dodać? Jakieś wasze konstruktywne rozwiązania?
Konstruktywne rozwiązanie, najbardziej, że tak powiem, popychające nas do zmiany Polski, to jest oglądanie telewizji Idź Pod Prąd. Tu w Polsce, tak jak patrzę, no nic ciekawego w tym obszarze uświadamiania Polaków i budowania nowej elity politycznej, przyszłości narodu, bo każdy naród musi mieć jakąś elitę. Na razie ma z gołębnika albo z chlewu, a my chcemy zbudować nową elitę, chrześcijańską elitę, która zostanie praktycznie od młodości wychowana na wartościach chrześcijańskich, prawdziwych, nie kościółkowych, nie papieża komunisty Franciszka, tylko Jezusa Chrystusa i Jego słowa. To robimy każdego dnia, bo projekt Telewizja Idź Pod Prąd ma tę sferę polityczną, ten obszar polityczny, to właśnie jeśli nas oglądacie teraz, to jest właśnie ta część najbardziej polityczna, ale oprócz tego budujemy fundament duchowy. To jest projekt Mega Kościół przy środowisku Idź Pod Prąd, no to głównie sobota, niedziela jest przeznaczona na te programy, także nasi widzowie już się chyba przyzwyczaili, że tam w dni powszednie, no to głównie zajmujemy się polityką, choć rano jest Pomyśl Dziś i jeszcze inne programy i wieczorem jest spotkanie z Biblią, Biblia w czasie zarazy 20:30, a sobota i niedziela, no to są głównie już, czy tylko nawet programy duchowe przez cały dzień. To jest nadzieja dla Polski.
Czyli patrząc jeszcze na prezydenta RP, to powinien nim zostać Andrzej Duda. Na razie go nie ruszać.
Jest taki rebus, czy takie pytanie dla gimnazjalistów. Prezydent na 4 litery. To tak ci odpowiem.
Cezary Kłosowicz.
Tak. Przyszły, przeszły i obecny.
No i teraz jest, no to jest, no to nie, na razie się nie zrobi, dopóki nie będzie jakichś wyborów. A że teraz się wybory nie odbyły, to tak w ogóle, no to dobrze, no bo teraz i tak by się nie mogły odbyć.
Jest epidemia i wyborów się nie dało zrobić. Kwestia jest tego, w jaki sposób to zostało przełożone. Nie zostało przełożone przez wprowadzenie prawa, które istnieje o przekładaniu wyborów. Tylko zostało zrobione tak, że siadło kilka osób i powiedziało, a to nie zrobimy. No i kto teraz zagwarantuje, że za każdym razem, kiedy będą następne wybory, to oni tak nie zrobią? No bo widać mogą.
Bezkarnie całkowicie.
Będą następne wybory parlamentarne, a to może nie zrobimy, to za 2 miesiące się zrobimy, a potem znowu za 2 miesiące i tak sobie będą rządzić. No, nie, jeśli nie ma państwa prawa, czyli no, urzędnicy, rząd mogą w państwie prawa, mogą działać tylko na podstawie prawa. Dla urzędnika, urzędnik może zrobić tylko to, co mu prawo nakazuje.
Lub pozwala.
A obywatel może zrobić wszystko, czego mu prawo nie zabrania. Jest taka różnica między tym.
Urzędasem a człowiekiem wolnym.
No a u nas jest
dokładnie odwrotnie.
Gorzej niż odwrotnie, tak. Bo
obywatel nic nie może, bo to feudalny urzędnik decyduje, co może, co mu się widzi dzisiaj, no to tak może, w sensie urzędnika.
Co chce, niezależnie
bez żadnej
od tego,
kontroli.
Co tam się dzieje, także no tu to nie jest teraz problemem, czy prezydentem będzie Duda, czy ktoś inny z tej tam grupy kandydatów, bo to tu nie jest problem. Problem jest taki, że trzeba całe państwo przebudować tak, żeby nawet jak ten Duda by był ktoś zły prezydentem, to i tak nie mógł narobić dużych szkód, a jak ktoś będzie dobry, to będzie mógł zrobić coś dobrego. I tutaj no teraz rozstrzyganie, czy jest Duda, no to jest. No.
Plus tej całej sytuacji.
Dlatego można powiedzieć, Tak, można powiedzieć, tak jak Czarku powiedziałeś, że sobie ci panowie ustalili przy stoliku, tak, że terrorów nie będzie i za tydzień czy za dwa sobie znowu tak mogą ustalić. Dlatego rzeczywiście można ich nazwać huntą. Huntą, towarzyszami, no to są komuniści, tak, różnią się tym, że tamci mieli mundury, a ci mają garnitury, ale to są tego samego pokroju ludzie, jak ci, którzy 40 lat temu niszczyli Polskę, wprowadzili stan wojenny i mordowali polskich obywateli.
Trzeba dodać gwoli sprawiedliwości, że absolutnie to nie dotyczy tylko ekipy obecnie nam niemiłościwie panującej, czyli ekipy PiS-owskiej. Tak samo to dotyczyło ekipy PO, PiS, SLD, Unia Wolności, Unia Demokratyczna, całego tego tałataństwa, które katolicy biskupi wraz ze zbrodniarzami komunistycznymi ustalili jako sukcesorów władzy w Polsce. Podobnie też, jeśli spojrzymy na to towarzystwo tych 10 rzekomych kandydatów, nie? Czy tych rzekomych prezydentów, nie? Bo kandydaci realni, no to zobaczcie, że tam naprawdę nie ma na kogo zagłosować. Tam są przeróżne twory jakichś koterii czy służb. Oto na przykład towarzysz Hołownia, nie? Bo mówiłeś, że Michale, że jest taka bez Hołowni, czy nie, bez Hołowie, no to może Hołownia by na bez Hołowiu, Hołownia i już by było nie bez Hołowie, tylko Hołowniowie. No tam z tymi twarzami to nie przesadzajmy, już na 4 litery prezydentaśmy mieli. Także co to jest za twór? No ma tam zaraz z jakiegoś WSI, jakieś służby wojskowe, jacyś doradcy wojskowi i oczywiście tacy szarlatani do, że tak powiem, zaklinania węży, jak na przykład ksiądz towarzysz ten, jak on, Szustak już poparł Hołownię, nawet on się jeszcze dobrze
nie rozwinął,
ale już wszyscy wiedzieli, że to jest franciszkański kandydat. Ciekawe, że do poparcia Hołowni dołączyli tacy dyżurni protestanci, którzy zawsze byli na pasku komunistyczno-rządowym, zarówno przed, jak i po 1989 roku. Tu reprezentantem tego środowiska jest pastor towarzysz Bajeński, który też oczywiście katolickiego kandydata Hołownię popiera. Zobaczcie, jak to, że zero zdziwień. A teraz no taki drugi niby antysystemowiec, czyli bosy tańcerz na rurze, nie? Który wcale nie jest taki, jak się mu przypisuje, bo wziął ślub. Ciekawe, czy weźmie rozwód, jak nie będzie wyborów. Jak, Czarek, myślisz?
Jakoś nie zajmowała ta kwestia mojego umysłu.
Ale ty się zajmij, bo to jest kluczowa sprawa. Bo czym żyją Polacy? Właśnie tańcami na róże i kto z kim i tak dalej. No, niestety nasze wiadomości nie są z poziomu Magla czy Pudelka, no bo wtedy miałyby milionowe wyświetlenia, a tak mają tylko tysięczne. Ale te tysiące to są właśnie ci ludzie, o których nam chodzi. To jesteście wy, którzy teraz oglądacie. No to weźmy towarzysza Bosego, nie? Ja zacytuję towarzysza Michalkiewicza. W trakcie, kiedy UPR było w rozsypce, nie było, no towarzysz Michalkiewicz peregrynował po Polsce i grał na flecie i myśmy tam, bo ja też wśród tych ludzi byłem, no, myśmy tam dochodzili do pewnego momentu, a potemśmy pytali, no ale panie Stanisławie, to co mamy robić? Tak pięknie pan powiedział, jak to Polska jest w rozsypce, jak to Żydzi nas zachodzą od tyłu, panie. No to co robić? Nic nie robić. Towarzysz Michalkiewicz powiedział tak. Takie w Puławach było spotkanie, pamiętam. Bardzo mnie to uderzyło. Zresztą kilkukrotnie słyszałem tę samą wypowiedź. Mówi tak. W polskim systemie żadna partia nie wejdzie do Sejmu, dopóki nie będzie miała wsparcia jakichś służb specjalnych. To powiedział oficjalnie i wielokrotnie to powtarzał na różnych spotkaniach. No to ja się teraz pytam, towarzyszu Michalkiewicz, jakie służby specjalne popierają tego Bosego na róże i was tam w Konfederacji? Bo na moją taką chłopską głowę to wychodzi, że komuniści chińscy was popierają. Oczywiście towarzysze rosyjscy zawsze. No boż to wy, towarzyszu Michalkiewicz, towarzyszu Korwin, towarzyszu Brązowy i Bosy, popieraliście Chiny i pokazywaliście jako wzór dla Polski. Jeden z was, najgorszy chyba kolaborant, nawet rzucił hasło sprowadzenia tu komunistycznych wojsk. Fort Xi. No to jakie służby was poparły, żeście się w tym skorumpowanym Sejmie PRL-owskim znaleźli? To taka zagwozdka dla wyborców Konfederacji.
I pytanie do Stanisława Michalkiewicza. Z tego, co mówicie, jest taki plus, że Polacy zorientowali się, że w Polsce nie rządzi tak naprawdę prawo i sprawiedliwość, że nie należy ufać elicie rządzącej ani innym politykom, ale odnośnie edukowania, informowania Polaków, to mamy takie doniesienia, że prawie 70% Polaków nie potrafi czytać ze zrozumieniem. I tutaj też lewica...
I po to są wybory korespondencyjne.
Lewica to wykorzystuje, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Duda, mogłoby osiągnąć dużo gorszy wynik poprzez właśnie wybory korespondencyjne, bo jednak większość wyborców ma niższe wykształcenie niż na przykład lewicy. Ale to jest też wielkie zadanie tutaj dla środowiska Idź Pod
Prąd. Co, będziemy uczyć czytać i pisać? Nie, no to
trzeba zawalczyć.
My wysyłamy Nowy Testament i zachęcamy do nauki czytania na Nowym Testamencie, tak jak każde amerykańskie dziecko z chrześcijańskiej rodziny, a to norma w Stanach Zjednoczonych, jak ma 5 lat, czy 4 jak szybciej niekiedy, czy tam 7 jak trochę wolniej, dostaje właśnie Nowy Testament i tam zaczyna sobie składać i coś ciekawego mu wychodzi.
Także piszcie do nas, mamy też książki w formie e-booka. Zapraszamy na stronę ispodprad.pl/sklep. Zachęcam was cały czas do zadawania pytań. Wspominałeś, że mamy niewielki zasięg naszych programów, wiadomości.
Nie, ja powiedziałam, że mamy wielki zasięg, bo docieramy do wielkich ludzi. Czyli
niewiele
jak jest tysiące, dziesiątki tysięcy wielkich ludzi, to jest wielki zasięg.
Ale tutaj dobra wiadomość z dzisiaj. Redaktor Hanna Shen z Tajwanu wystąpiła w TVP Info u redaktora Rachonia w programie Jedziemy i tam wspomniała o telewizji Idź Pod Prąd i naszej petycji do prezydenta Donalda Trumpa, niech Chiny zapłacą odszkodowania za koronawirusa, także wspomniała, że udało nam się zebrać 100 tysięcy podpisów, że mieliśmy wsparcie również za oceanu, a nasze media milczały, także mam nadzieję, że dzisiaj też uda się pokazać fragment tego programu, ale to taka dobra wiadomość, że jednak udaje się przebić nawet w telewizji publicznej.
Tak, to jest jakieś przełamanie tabu. Co prawda nikt nie zwrócił uwagi tam na wypowiedzenie tego zakazanego wyrażenia telewizja idź pod prąd. Nie? Pani Hani się to udało. Towarzysz Rachoń nawet nie zaprotestował.
Cóż mógł zrobić?
Zobaczcie, normalnie no to dziennikarz powinien się zapytać, no ale bo chyba, że wszyscy wiedzą o tej petycji, a jeśli nikt nie wie, no to powinien dopytać, ale jaka to petycja? Co to za telewizja? O czym pani mówi? A tutaj zaciśnięte i tak dalej. Oczywiście dodam zdanie, którego mi tam zabrakło, że to nie tylko pani Hania, nie tylko telewizja, bo my z panią Hanią niewiele byśmy zrobili. To jest wasza zasługa. Dziesiątków tysięcy widzów telewizji Idź Pod Prąd, którzy tę petycję naprawdę na cały świat roznieśli dosłownie.
Jesteśmy z was dumni. Teraz pokażmy krótki filmik, jak nasza petycja dotarła do telewizji na całym świecie. Tylko nie do telewizji publicznej. Prosimy bardzo.
An online petition is asking President Trump to hold the Chinese regime accountable for the pandemic. The petition says the CCP has lied about the outbreak from the start.
We the People という実は署名を受け付けるサイトなんですね。以前1ヶ月ぐらい前。
王健相就一项证明的联署案。
Always admiring Taiwan for fighting.
波兰一家电视台与脸书表示感谢台湾，感谢蔡总统，波兰非常感谢你们帮忙，并呼吁大众签署白宫。
Było miesiąc temu, teraz prezydent Donald Trump od tego momentu ma 60 dni, żeby rozpatrzeć naszą petycję. Czekamy na owoce tego, ale cieszy nas, że Ta informacja, że Chiny powinny zapłacić za rozprzestrzenianie się koronawirusa, jest w świecie i to mówiliśmy w wielu krajach przez różne środowiska, także być może też nasza petycja miała w tym swój udział. Jeszcze raz dziękujemy Wam za Wasz wspaniały wkład i za Wasz sukces.
To już nawet wywiad niemiecki się obudził, bo najpierw tak przeciwko Trumpowi, widać, że Amerykanie tam jako okupanci Rzeszy Niemieckiej tam troszeczkę podkręcili, że tak powiem, im śrubę i już wywiad niemiecki rączki i mówi, a to właśnie Xi Jinping dzwonił do szefa WHO i zmuszał go do tego, żeby opóźniał ogłoszenie światu epidemii. Oczywiście Chińczycy mówią, że absolutnie nikt nie zmuszał, nikt nie dzwonił, no ale wywiad niemiecki no, na cały świat taką informację puścił.
Teraz chciałam przejść nie do wyborów, ale do sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa. Na początek pytanie do Ciebie, Michale, jak Ty oceniasz działania polskiego rządu, jeśli chodzi o odmrażanie gospodarki i te kolejne etapy wdrażania tego procesu?
To jest trudny temat, ponieważ sytuacja jest taka, że Polska jest w ogonie, jeśli chodzi o kraje europejskie, a już na pewno jeśli chodzi o sąsiadów naszych, nasz region, jeśli chodzi o walkę z tą chińską zarazą. Niedawno została opublikowana taka analiza no, całego świata, można powiedzieć, krajów, jak sobie radzą z zarazą i tam były kraje, które sobie poradziły, w takiej, można powiedzieć, zielonej strefie są kraje, które są na dobrej drodze i kraje, które sobie nie radzą w ogóle. Wśród krajów, które sobie poradziły, były Słowacja i Czechy, wśród krajów, które sobie radzą, były Niemcy na przykład, a Polska była wśród krajów, które sobie nie radzą w ogóle, mimo iż rząd Mateusza Morawieckiego wielokrotnie się chełpił, że Polska jest tutaj wzorem dla wszystkich, no okazuje się, że tak nie bardzo jesteśmy wzorem, jedynie jesteśmy wzorem, jeśli chodzi o propagandę taką goebbelsowską, w tym są dobrzy pisowcy, natomiast jeśli chodzi o działania, to słabo to wygląda. Przespaliśmy moment, kiedy był czas wprowadzenia lockdownu w Polsce. My żeśmy do tego nawoływali, my żeśmy do tego rząd wzywali. Rząd mówił, że sobie, że to jest straszenie i tak dalej, a kiedy już wprowadził ten lockdown, no to okazało się, że jest to za późno i nie udało się przerwać tej poziomej transmisji chińskiej zarazy. W tym momencie jest taka sytuacja, że rzeczywiście cały czas jesteśmy w takim stabilnym trendzie no, wzrostowym, że jest po te 300 przypadków dziennie, każdego dnia praktycznie, 300 lub więcej, żadnych chyba nie było, bo może jeden dzień, kiedy było poniżej 300 przypadków i nie widać jakiejś szansy na zmianę tej sytuacji. A z drugiej strony są ludzie, którzy rzeczywiście na pomoc od państwa się nie doczekali, bo ta pomoc jest też tylko obiecana na papierze, już padają firmy, nie mają ludzie co do garnka włożyć, skończyły im się oszczędności i są w sytuacji, można powiedzieć, bez wyjścia, zaczną się bunty, protesty.
To już nie tylko prognozy.
Moim zdaniem powinno być tak, że powinny być dalej oficjalne obostrzenia i nie powinny być one znoszone zbyt łatwo i zbyt szybko. Natomiast generalnie ludzie powinni, jeżeli mają możliwość, pracować w sposób bezpieczny, pracować w sposób rozsądny, nie kontaktując się, załóżmy, no, są różne powiedzmy branże, prawda? Niektóre branże to jest wykluczone, żeby były w tym momencie czynne, typu branża rozrywkowa, typu branża sportowa, gdzie są masowe widowiska, gdzie jest możliwość organizacji, nie wiem, koncertów, jakiś imprez, no to jest oczywiście niedopuszczalne jeszcze pewnie przez długi czas. Natomiast takie branże, gdzie ludzie stykają się z małą ilością osób, albo mają kontakt mniej więcej z tymi samymi osobami, ja uważam, że powinno się no myśleć, żeby już te branże dopuścić do funkcjonowania, bo zaraz będzie tak, że po prostu będzie pozamiatane i ludzie nie będą mieli rzeczywiście już możliwości odbić się. Także tak bym to widział. Najważniejsze jest, żeby Polacy dalej byli rozsądni, bo ja zaobserwowałem w ostatnich dniach, że niestety ten rozsądek się u Polaków kończy. My chwaliliśmy wielokrotnie Polaków, że rzeczywiście na początku się przestraszyli tej chińskiej zarazy i byli rozsądni. Teraz to się kończy. Ludzie już przestają chodzić w maseczkach, przestają dbać o no jakieś zabezpieczenie się. No przynajmniej nie ma czegoś takiego, że podaje się sobie ręce. To już przynajmniej no, na jakiś czas chyba zostanie rzeczywiście, że jak z kimś się człowiek widzi, to nie idzie i nie podaje mu ręki, tylko witają się wszyscy cześć na te 2-3 metry. ale ja widzę, że już ludzie są coraz bardziej zmęczeni, coraz mniej rozsądni. Tutaj bym apelował do ludzi, zachowajcie rozsądek. Jak jesteście w takiej sytuacji, że musicie iść do pracy, to pójdźcie do pracy, ale róbcie to w sposób naprawdę taki, żeby nie stykać się z ludźmi przypadkowymi. Ja powiem, jak to jest w mojej branży, tak? Ja prowadzę firmę, gdzie trzeba, nie wiem, być na budowie, trzeba jakąś tam instalację zrobić. Na przykład ekipy budowlane, prowadziliśmy jakąś tam budowę i ekipy budowlane różne tam są, i tynkarze, murarze i tak dalej, oni sobie życzą, żeby w czasie, kiedy oni pracują na budowie, nie było innej ekipy. Ja uważam, że to jest rozsądne, ja to szanuję, ktoś inny to szanuje, trzeba tak organizować pracę, żeby nie było załóżmy 30 czy 40 osób na jakiejś małej budowie, czy 20, to niech będzie jedna ekipa, zrobi swoją robotę, chodzi, idzie druga i tak dalej. Można jakoś funkcjonować, żeby no nie stanąć całkowicie, bo to jest też z innych względów też myślę już niestety niewskazane, ale żeby te prace, te biznesy funkcjonowały rozsądnie i żeby jakoś się zaczęła ta gospodarka rozpędzać. Jeżeli okaże się, że za jakiś czas, nie wiem, za tydzień, że to rzeczywiście tylko Śląsk został już takim ogniskiem, gdzie rzeczywiście ta transmisja dalej zarazy następuje, no to wtedy należy przyciąć na Śląsku i dalej tam obostrzenia trzymać bądź jeszcze zwiększyć, a ewentualnie luzować w innych miejscach kraju, tak uważam. Natomiast to, co niejednokrotnie żeśmy mówili, rząd zawalił, przespał moment, kiedy trzeba było wprowadzić obostrzenia, był na to czas na początku lutego, najpóźniej nawet koniec stycznia można to było zrobić, a nie dopiero w połowie marca. Możemy podać przykład Słowacji. Oni wprowadzili obostrzenia naprawdę duże, 4 dni po pierwszym przypadku. Polska to zrobiła bodajże 2 tygodnie, czy w 3 tygodniu po pierwszym przypadku w Polsce. To pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy krajami, które wygrały, czy są na dobrej drodze, żeby wygrać z chińską zarazą, a Polską, która jest w tej trzeciej grupie krajów, które muszą dużo jeszcze zrobić.
Z tego, co wspomniałeś, Polacy jakby tracą czujność. Mamy takie informacje, że w ten miniony weekend Polacy masowo wylegli do parków, do lasów, na szlaki górskie. Rzeczywiście widać taką tęsknotę za normalnością, za tym, jak było wcześniej. I tutaj powstaje pytanie, jak zachować ten właściwy balans pomiędzy takim racjonalnym powrotem do normalnego życia, do odmrożenia gospodarki, a z drugiej strony, jak zachować przy tym wszystkim ostrożność i nie spowodować tego, że spotka nas druga fala pandemii w Polsce. Cezary Kłosowicz.
Na pewno trzeba ostrożnie wybierać właśnie te branże, które najpierw otwierać. Tu widać, że popełniono błąd z jakiegoś powodu, otwierając kopalnie, kiedy no akurat węgla polskiej gospodarce w tej chwili nie brakuje, szczególnie w lecie. Jest go dużo, mogli ci górnicy. Można było tym górnikom odpuścić.
Pójść na urlopy, puścić tak. Na urlopy ich i tak dalej.
Ale w ogóle nie były zamknięte chyba, co wiem.
To tym gorzej. A tutaj no, duże grupy ludzi spotykają się ze sobą blisko. No i to doprowadziło do tego, że no, teraz na Śląsku jest największy wybuch. Minister twierdzi, że no, gdyby nie Śląsk, no, to już byłby ten spadkowy trend. Minister Szumowski. No a tutaj, no dlaczego? Dlaczego akurat kopalnie miałyby pracować? No, są, wiadomo, no, elektrownia musi pracować, jakieś wodociągi i tak dalej, to wszystko jest cały czas potrzebne. Kopalnia węgla akurat w Polsce mogły stanąć na jakiś czas, czy ograniczyć znacząco.
No tak, tak zwane, jeśli to są zakłady tak zwanego ruchu ciągłego, tu szczególnie huty, to nie mogą przestać pracować, ale można było ograniczyć tylko do takiego personelu podtrzymania i tam zastosować bardzo ostre kryteria. Że można to zrobić, pokazuje przykład lubelski, bo my, choć nie jesteśmy na Górnym Śląsku, ale mamy kopalnię Bogdanka, jedną z takich czołowych kopalni w Polsce węgla kamiennego, i tam już przecież no, ta sytuacja z pandemią trwa około 3 miesięcy, nie było żadnego przypadku, kopalnia pracuje, czyli jednak można było to zrobić. Prawdopodobnie zlekceważono na Śląsku w kopalniach te sprawy, no i teraz mamy straszną sytuację rozprzestrzeniania się w małej grupie społecznej, która ze sobą blisko funkcjonuje. funkcjonuje, zarówno zwykle też jeszcze w tych takich XIX-wiecznych, czy w początku XX, w tych familokach, czy gdzieś tam, no to oczywiście to już jest jakaś tam przeszłość, niewielu górników tam mieszka, ale jednak jest taka tradycja, że się pracuje razem i mieszka dość blisko na Śląsku, nie? Szczególnie jeśli to są kopalnie w mniejszych miejscowościach, czyli ci ludzie cały czas przebywają razem i jeśli tam wejdzie już koronawirus, no to zapewne nie da się go powstrzymać przed tym, jak opanuje całe to środowisko.
Podobnie, no, można by otwierać pewne regiony. Są regiony, powiaty nawet całe, gdzie od paru tygodni już nie było nowych przypadków.
Włodawa tam na Lubelszczyźnie jest tym
tam by można faktycznie luzować te ograniczenia, oczywiście przy zastosowaniu wszystkich środków ostrożności i higieny, no jakiś, i ograniczeń pewnie wjazdu z regionów zakażonych do tych. I ta, no, ta część ludzi, no, w taki sposób można by to rozwiązać też. Na razie się tego niestety nie robi, no i wszyscy się męczą, choć może nie wszyscy muszą aż tak. No i wtedy, no, narasta ten bunt i faktycznie może wybuchnąć, szczególnie że jest podsycany przez różnych tam agentów. Także trzeba patrzeć na pewno właśnie na te kraje, które sobie poradziły. Tu w tym badaniu, które Michał przytacza, tam to było tak nie do końca dobrze skategoryzowane. Faktycznie były kraje, które oparto się na tym, jaki jest przebieg krzywej. Kiedy krzywa jest spadkowa, no to już uznano, że sobie dobrze poradzili. No ale no powiedzieć, że sobie Hiszpania dobrze poradziła, to jest trochę
przesadne. Pani nie wiedziałabym.
Owszem, oni mają już teraz spadek, ale ciągle mają kilkukrotnie więcej przypadków niż Polska. Także no, chociaż u nas nie ma spadku, no to przynajmniej nie wzrośliśmy tak bardzo. Także no, w Polsce nie jest tak tragicznie w porównaniu z zachodem Europy, ale już w porównaniu z południowymi naszymi sąsiadami, nie mówiąc o Tajwanie, z którego wszyscy powinni dawno brać przykład, no to już jest słabo, bo się to przeciąga. Można to było zdusić, zdławić szybciej, a to się przeciąga. No, dobra informacja, że ten liczba testów mocno wzrosła, już tam pod 30 tysięcy ponoć było ostatniej doby. No to dobrze, to przez, chyba głównie przez te masowe testowanie na Śląsku teraz. No to też, no, od paru dni się chwalą władze tymi mobilnymi punktami testowania.
Przecież
myśmy je pokazywali na początku marca, że już pod koniec lutego były w Niemczech.
Ale ja mówię o Korei, przecież to już było w styczniu.
No i wtedy można to było zrobić. To nie jest wysoka technologia, ani wysoki poziom organizacji. To są takie same testy, jak te, które się prowadziło cały czas. Tylko że przez szybę samochodu to bezpieczniej. No i tyle trzeba było zrobić. No ale nie.
Co do tego zestawienia, tam rzeczywiście Niemcy jakoś są bardzo dobrze pokazywane. Dobrze.
No Niemcy faktycznie już opadły dość
tak,
nisko.
Ale tam pojawia się inny problem, mianowicie, że ten współczynnik zarażania się zwiększa. Tak. To znaczy, ile jedna osób zarazi, nie? Kiedy jest współczynnik jeden, no to znaczy, że jeden chory zaraża jednego zdrowego, nie? Tam niedawno taki współczynnik właśnie jeden był, a już przekroczył 1,1. Już zdaje się 1,13 jest obecnie. Czyli widać, że skuteczność izolacji pacjentów w tym kraju spada. No takim jakimś jednym z najbardziej podawanym w mediach, sensacyjnym wręcz przypadkiem dziadostwa niemieckiego, to zobaczcie, kiedyś myślało się, że Niemcy to solidna firma, to jednak jest znowu dziadostwo. Tak przy okazji ambasador Malty w Finlandii nazwał Niemcy dokładnie tak, jak iść pod prąd od dawna, że Angela Merkel to jest taki Hitler w spódnicy i realizuje wytyczne Hitlera.
Jak no, to się skończyło?
Został odwołany, ale co powiedział, to jego. Także myślę, że do ludzi dotarło. W Niemczech w jednej masarni, wyobraźcie sobie, jest chyba 250 przypadków zachorowań. Czy jakaś taka liczba, no dużo ponad 200, już nie pamiętam.
230.
Zobaczcie, jedna masarnia. to na kopalniach mamy, gdzie jest tam około 1500, 700, 1700, 2000 górników, to mamy tam 200 zachowań, powiedzmy, a tu w jednej masarni, no wątpię, żeby tam pracowało 2000 ludzi. I tu jest jeszcze ważna dla Polaków informacja, że ten koronawirus, o ile tam Niemcy jakoś się zabezpieczają i dbają o swoich, to najbardziej narażeni są pracownicy sezonowi, czy tacy najniżej płatni z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, czyli także Polacy. I ja już słyszałem od naszych widzów o przypadkach, gdzie w tajemniczych okolicznościach umierają Polacy i nikt o tym nie mówi, że jednego dnia no, duszność i bóle w płucach i za dwa dni trup. I zobaczcie, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Niemczech absolutnie nie biją na alarm, że Polacy umierają w dużych ilościach na koronawirusa w Niemczech i nikt się tym nie przejmuje. No bo to, no, to nie ta rasa panów, no to co się przejmować? No dobrze powiedział ten Maltańczyk.
Tutaj też Eli Barbour wskazuje na porównanie Izraela i Szwecji. Wielu amerykańskich komentatorów pokazuje, no Szwecja to dobrze sobie radzi z koronawirusem, a Eli Barbour pisze tak. Masakra koronowa w Szwecji, gdzie rządzące lewactwo odmówiło zastosowania obostrzeń, liczba zgonów osiągnęła dziś 3175 osób. Niezbyt wypada o tym mówić, ale w równomiernym pod względem ludnościowym Izraelu, gdzie z mety po wybuchu pandemii zaklinowano granice i zapakowano wszystkich w kwarantanny, izolacje domowe i cholerne maseczki. Od początku zmarło 245 osób. I mamy podobne kraje, jeśli chodzi o ludność, a widać, że w Izraelu jest 10 razy mniej
ofiar śmiertelnych
niż w Szwecji.
Zobaczcie, jaka dziwna sytuacja, że do tej pory Szwecja uchodziła za najgłupsze państwo. Najwięcej przyjmowała migrantów, najwięcej socjalizmu, podatki to już tam w niektórych przypadkach przekraczały 100% dochodu. Także wiecie, no to już zabieranie dzieci. Czyli to była taka no, pośmiewisko prawicowego świata, to była Szwecja. I zobaczcie, jak rosyjsko-chińska agentura odwróciła narrację. Teraz we wszystkich prawicowych, takich sponsorowanych przez Rosję i Chiny jaczejkach, nagle Szwecja jest wzorem. A przecież Szwecja zastosowała materialistyczny darwinizm. Ten lekarz, który jest odpowiedzialny za sprawy epidemiologiczne w Szwecji, to jest zwykły darwinista. I on myśli o ludziach jako o stadzie, które ma nabyć jakąś tam stadną odporność, a kto umrze, to umrze. To tak jak Korwin mówił, przecież dokładnie taki sam komuch jak Korwin. I on teraz mówi, o tak, no 3000 starych poszło do piachu. No w sumie nie przewidzieliśmy tego. No trochę szkoda tych starych. No zobaczcie, w cywilizacji chrześcijańskiej państwo ma, i w ogóle ludzie mają się opiekować słabszymi, czyli dawać ochronę słabszym. No to są ci nienarodzeni, małe dzieci, no i ci najstarsi już niedołężni, którzy sami sobie nie radzą. A Szwecja właśnie poświęciła na śmierć tych starych, niedołężnych, według socjalistów i darwinistów niepotrzebnych ludzi. I prawicowe, pseudochrześcijańskie mędy gdzieś w tych różnych, tych wychwalają Szwecję teraz, kiedy oni zabili swoich starszych ludzi, wiedząc co robią, wiedząc co robią. I Eli Barbour tu słusznie pokazuje, Izrael właśnie zatroszczył się o swoich starszych ludzi i udało się większość z nich uratować. Tylko 240 czy 250 osób zostało zabitych przez komunistów chińskich. I jeszcze do tego nałóżmy Szwecja, ogromna powierzchnia, bardzo niskie średnie zaludnienie, a w Izraelu 400 osób na kilometr kwadratowy. A mimo wszystko dziesięciokrotnie mniej. Tu macie dowód, jak was kłamie ruska propaganda w chrześcijańsko-prawicowych kieckach. Trochę kusych, dupa wychodzi goła.
Zanim...
Mogę jedno zdanie o Szwecji. Dane statystyczne z tej strony Worldometer pokazują, że Szwecja jest na 6. miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość zgonów na milion populacji. Ma tam 319 zgonów na milion populacji. Przed nią jest jedynie Belgia, która ma najwięcej, gdzie jest bardzo duże zaludnienie i też zlekceważono na początku sytuację. Oczywiście Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania i Francja. No te kraje, które sobie nie poradziły, gdzie albo powiedzmy styl życia i lekceważenie przez ludzi doprowadziły do masowego tego rozwoju wirusa, a Szwecja jest na 6. miejscu, niewiele im ustępują. to pokazuje, jak ta liczba, która jest w Szwecji zgonów, jak się przekłada na właśnie na ilość całego społeczeństwa. To jest bardzo duża liczba. Dla porównania Izrael to jest 29 zgonów. Krótko mówiąc, ponad 10 razy mniej proporcjonalnie umarło obywateli Izraela niż Szwedów.
Widzowie ze Szwecji mówią, że i tak to są zakłamane statystyki, że dużo więcej starszych osób umarło w Szwecji z powodu koronawirusa, z powodu tej chińskiej inwazji, ale się tego nie ujmuje w statystykach. Także nawet statystyki komunistyczne pokazują, że 10 razy więcej starszych ludzi wymordowano praktycznie, bo tu zaniedbanie było zostawieniem ich na śmierć, czyli morderstwem, a rzeczywistość może pokazać, że to było może 30, może więcej razy.
Myślę, że Szwecja może być taką ogromną przestrogą dla tych wszystkich osób, które zaczęły wierzyć w tą propagandę, że przecież koronawirus nie istnieje, nie widać go i wychodźmy z domu. Po co mamy siedzieć w domu i marnować czas? Zobaczmy na to, co się dzieje w Szwecji. Chciałam jeszcze teraz przejść na chwilkę do słów księdza Tadeusza Rydzyka, który powiedział, że nie dajmy się i wracajmy jak najszybciej do kościołów. Zaapelował na antenie Radia Maryja, ocenił, że obecne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa to jest wyziębianie religijności. Rozumiem, że trzeba zachować pewne przepisy higieniczne i zdrowie jest ważne, ale dla nas chrześcijan, katolików jest ważniejsze zdrowie ducha. My mamy życie wieczne. Jak oceniacie tę wypowiedź księdza Rydzyka? W kontekście obecnej sytuacji w Polsce, kiedy widzimy, że wcale ta sytuacja się nie poprawia, tak jak zapowiada.
No, ksiądz Tadeusz kłamie, jeśli chodzi o teologię katolicką. Chrześcijanie, znaczy, przepraszam, katolicy nie mają życia wiecznego. Mają tylko nadzieję na życie wieczne. Twierdzenie w katolicyzmie, że mam życie wieczne, czyli na pewno pójdę do nieba, bo w tym sensie użył tu nie jako życie wieczne, w piekle chyba, że już tak twierdzi, że katolicy idą wszyscy do piekła. No to odrzucam tę interpretację, no, staram się życzliwie rozumieć jego słowa. Jest to absolutne kłamstwo w myśl teologii katolickiej. Żaden katolik nie może powiedzieć, że ma życie wieczne z pewnością, czyli że pójdzie do nieba i tak dalej. Tak mogą powiedzieć ci, którzy odrzucą kucypały katolickie, a przyjmą obietnicę Jezusa Chrystusa. Drugi człon tej sytuacji to są pieniądze. Kościół katolicki zbiera od ludzi pieniądze na tace. I tu się kasa kończy. I to wszyscy księża płaczą, żebrają i różne takie tam rzeczy robią, bo ludzie nie przychodzą do tych kościołów, nie dają pieniędzy. Nawet ksiądz Tadeusz podaje przykład, mówi kiedyś swojego kolegi, mówi, na moje msze to przychodziło 250 osób. No tuż jak każdy po dychu rzucił, toż ile kasy było, nie? I to za 45 minut. Pirożenie, nie? A teraz mówi, 70 mogłoby przyjść. A ile przyszło? 6. No i chwała Bogu. Bo Kościół katolicki w Polsce jest jednym z najgorszych narzędzi zwodzenia antybożego Polaków. I w tym sensie można mówić, że pojawiła się ogromna szansa na powrót Polski do wartości chrześcijańskich, tak jak w Złotym Wieku. Kiedy polska szlachta masowo przychodziła do Słowa Bożego i do Jezusa Chrystusa. To jest złoty wiek w naszej historii. To w Polsce powstało pierwsze państwo protestanckie na świecie, które odrzuciło dyktat Watykanu. Hołd pruski, to właśnie sobie poczytajcie, jak ktoś nie wie, niech sprawdzi. Dzisiaj jest czas, że Polacy wrócą do prawdziwego Boga, do Jezusa Chrystusa, do osobistej relacji bez księdza, bez pośrednictwa Kościoła. Do właśnie zwrócenia się do Jezusa Chrystusa. Jezu, zbaw mnie. Dokładnie tak samo jak Łotr na krzyżu. Czy on księdza Rydzyka potrzebował? On zawołał osobiście do Jezusa. Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. I rzeczywiście otrzymał pewność życia wiecznego. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, powiedział mu sam Jezus. I każdego, kto go poprosi, dokładnie taką samą obietnicą wita. Jeśli kto posłyszy mój głos, sprawdźcie sobie, Apokalipsa 3:20 Jezus mówi. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Koniec, kropka. To jest szansa naprawdę na duchowe ozdrowienie narodu, a nie na takie zaklinanie węża przez media typu Rachoń i Spółka i Kościół katolicki, które razem wspierają katokomunistyczny układ w Polsce.
Czyli Polacy powoli widzą, że dadzą radę żyć bez chodzenia do kościoła, dadzą radę żyć bez słuchania rządu Prawa i Sprawiedliwości i TVP PiS i jakoś żyjemy. Wybory się nie odbyły 10 maja.
Jest i też przeżyliśmy. Słońce maja. Wstało, jak to mówią.
Teraz poprosimy o klip Free Hong Kong, bo zaraz jeszcze przejdziemy do wsparcia naszej ilustratorki Grety Samuel.
Free Hong Kong! 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 Free Hong Kong!
Rok temu ilustracja Grety Samuel Free Hong Kong wywołała duże poruszenie w świecie, szczególnie azjatyckim. Nagraliśmy ten klip, podawały również media na Hongkongu, na Tajwanie, a my dzisiaj przypominamy o akcji hashtag support Greta, bo tak jak mówiliśmy na początku programu, Greta dzisiaj otrzymuje pogróżki, nawet groźby śmierci od Chińczyków po jej grafice ilustracji Made in China, no thanks, także piszcie tweety, piszcie na Instagramie, na Facebooku hashtag support Greta. Przesyłajcie do nas zdjęcia na kontakt@ispodprat.pl. Jutro więcej o tej sprawie z Gretą i z Hanną Szen w Idź Pod Prąd na żywo na naszej stronie ispodprat.pl i Against the Tide TV znajdziecie artykuły, które warto podawać dalej również w mediach społecznościowych. Mamy głosy od Was. Małgorzata Krawczyk: poznałam Gretę w Londynie, może trzeba zrobić zbiórkę na jej rzecz. Cenna inicjatywa, o tym więcej.
Na razie zróbmy szum w internecie. Na razie zmuśmy świnie w Warszawie, żeby zaczęły o tym mówić. Już wiemy, że pojawili się jacyś uczciwi przedstawiciele konsulatu angielskiego, znaczy polskiego, Wielkiej Brytanii, którzy zainteresowali się sprawą. Trzeba zmusić tych wyrobników partyjnych, zwanych dziennikarzami, do zajęcia się Polakami, a nie lizaniem politycznych lodów niech.
Także
będzie.
Dzisiaj, szczególnie dzisiaj, czekamy na Wasze wsparcie, a ilustracja Grety miała związek z naszą petycją do prezydenta Donalda Trumpa. Pokażmy fragment programu Jedziemy, gdzie redaktor Hanna Szen mówi o naszej petycji i mówi o telewizji Idź Pod Prąd.
A Państwa i moim gościem jest Hanna Szen, korespondentka polskich mediów w Azji, prosto z Tajwanu. Dzień dobry Pani redaktor, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Co najmniej kilka bardzo mocnych wypowiedzi w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump mówiący o tym, że epidemia koronawirusa to atak gorszy niż Pearl Harbor, to atak gorszy niż World Trade Center. W konsekwencji słyszymy żądania i słyszymy takie głosy w amerykańskich mediach o tym, że Chiny są winne biliony dolarów nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale wszystkim innym państwom, w których gospodarki ucierpiały w związku z koronawirusem oraz w których zginęli ludzie w związku z tą sprawą. Jakie to będzie miało konsekwencje, jak pani na to patrzy?
Znaczy, bardzo się cieszę, że w tej chwili mówią o tym już naprawdę wpływowi amerykańscy politycy. Ja jakiś czas temu, mniej więcej w połowie marca, stworzyłam taką petycję, jestem autorką treści tej petycji, którą na stronach Białego Domu mieściła telewizja Idź Pod Prąd, petycji wzywającej prezydenta Donalda Trumpa o to, aby pociągnąć Chiny do odpowiedzialności właśnie za to, co stało się w wyniku pandemii. Bardzo szybko zebraliśmy wymagane 100 tysięcy głosów, wymagane do tego, żeby ta petycja trafiła na stół do Donalda Trumpa i wtedy jeden z polityków partii republikańskiej, wiceszef republikanów za granicą Salomon Yu powiedział, że ta petycja jest ważnym krokiem ku żądaniu reparacji wojennych od Chin. A więc no, mamy ważnego polityka Partii Republikańskiej mówiącej o reparacjach wojennych, mówiących o tym, że jest wojna. Wczoraj w programie u pana redaktora Steve Bannon także no, uczulił nas, że to jest wojna, która trwa już od wielu lat i mamy Donalda Trumpa, który porównuje to, a wręcz mówi, że jest to gorsza sytuacja, jest to gorszy atak niż ten, który dokonali Japończycy w Pearl Harbor, czy atak terrorystyczny na World Trade Center. To oznacza, że świat w tej chwili powinien jednoczyć się właśnie przy takich wezwaniach do pociągnięcia Chin do odpowiedzialności. Wiemy, że są już prawnicy w Stanach Zjednoczonych, że są prawnicy w Indiach, zresztą organizacje w Wielkiej Brytanii, które także wysuwają podobne żądania, mówią o konkretnych sumach. Steve Bannon także podaje sumy, które mówią o kilkudziesięciu co najmniej bilionach dolarów. Myślę, że to, żeby to działanie przyniosło skutki, no to potrzeba, aby wolny świat, aby Zachód tym się jednoczył, by to były żądania, które wyciągną wiele z państw wspólnie. Jeden z australijskich prawników w wypowiedzi dla gazety Epoch Times powiedział, że można by było rozważyć scenariusz norymberski, to znaczy, że należałoby właśnie powołać jakiś międzynarodowy trybunał, przed którym odbyłoby właśnie się przesłuchanie i cały proces dotyczący tego, co Chiny zrobiły albo nie zrobiły w kwestii koronawirusa i który miałby mechanizmy powodujące, że można by je było pociągnąć do odpowiedzialności i odzyskać przynajmniej pewne kwoty, no, które się na Zachodowi w tej chwili za straty, jakie ponosimy, należą. To są oczywiście straty w życiu, które trudno oszacować, to są zachorowania, ale to są także ogromne straty dla gospodarki właściwie wszystkich państw na świecie w tej chwili.
Co nas cieszy, że w końcu w telewizji publicznej padła nazwa zakazana do tej pory telewizji Idź Pod Prąd i widzowie telewizji publicznej usłyszeli o sukcesie naszej petycji do prezydenta Donalda Trumpa. Możecie przesyłać dalej artykuł, niech się niesie po polsku i po angielsku o sukcesie naszej petycji, a teraz czekamy, co z tym zrobi prezydent Donald Trump.
Jakoś telewizja publiczna kojarzy mi się z innym obszarem działalności publicznej, czyli z domem publicznym, także ta radość jest mieszana.
Przechodzimy do waszych pytań.
Ale klientów dużo mają, no.
Dokładnie. Dziękujemy serdecznie.
Nie przymusowych.
No to jest jakaś pociecha.
Zaczynają ścigać tych, co nie płacą. Marian Wiśniewski, pastorze, święta racja, nie informują narodu tak, jak robi to telewizja Idź Pod Prąd i rzeczywiście cała ta sytuacja wynika z niewiedzy narodu. Nocnikarze patrzą na swoje konto, a nie na Polskę. Ten chlew z wiejskiej bawi się za nasze pieniądze i to my, podatnicy, ich utrzymujemy, a oni śmieją się z nas. Boli mnie to, że ludzie nie reagują.
To, że ludzie nie reagują, to jest ich wina. Nie można też, oczywiście zgadzam się z tym, co nasz komentator pisze, ale trzeba też dodać, że ludzie mogliby szukać prawdy. To nie jest zabronione jeszcze. Nie? Wielu ludzi, kiedy pokazuje im się Nowy Testament Jezusa Chrystusa, no to reaguje, a to Świadkowie Jehowy, albo to sekta. No to już wiesz, jak człowiek w ten sposób do słowa Jezusa Chrystusa podchodzi, no to nic dziwnego, że głupi. On jest głupi ze swojej winy. To jest jego odpowiedzialność. I to też trzeba podkreślać.
Marian Wiśniewski, ponownie kabaret kabaretem, ale to my zwykli ludzie na tym cierpimy, bo oni strzygą nas jak barany. Ciągle narzucają na nas jakieś nowe podatki, które nazywają opłatami, daninami czy składkami. Michale, do ciebie jeszcze pytanie w tym kontekście, co byś radził dzisiaj polskim przedsiębiorcom, jak się nie dać właśnie w obliczu tego nakładania przez rząd polski na przedsiębiorców kolejnych opłat, danin. Michał Wałek.
No takie rada trochę pod prąd, ale no, jesteśmy we właściwym miejscu. Ja mam tę radę, którą mi poradził mój księgowy, żeby nic nie płacić rządowi póki co. No, najwyżej, jeżeli sytuacja będzie taka, no to się zapłaci odsetkami, które w tym momencie no, i tak będą mniejsze niż kilka miesięcy temu z racji tego, że spadły stopy procentowe, ale pisać oczywiście można do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, że w związku z tą sytuacją, która jest w związku z chińską zarazą, proszę o odroczenie czy o umorzenie należnych państwu składek, podatków, danin i nie płacić. To bym radził. Prosta rada, ja tak robię.
Bardzo dziękuję, Maciej.
To jest rada podobna do tego, co robił Włodzimierz Bukowski, już nieżyjący, taki no, jeden chyba z najbardziej zasłużonych ludzi, którzy walczyli z komuną w Rosji sowieckiej, no to on właśnie radził pisać. I kiedy był w tych różnych więzieniach, obozach za czasów sowieckich, no to organizował wszystkich tych więźniów, żeby wspólnie pisali przeróżne pisma do władz. No i mieli go tak dosyć, że go wyrzucili z Rosji, wymienili go na Korwalana, na takiego przywódcę partii komunistycznej Chile, bo już nie mogli tych, bo oni, wiecie, musieli na te wszystkie pisma odpowiadać. I to była taka obstrukcja tego państwa komunistycznego. To wiecie, szło tam drogą służbową z gdzieś tam z Syberii do jakiegoś tam okręgu, z okręgu do Moskwy. Później z powrotem to musiało tę drogę przejść, także mieli go dosyć, wyrzucili go. Także dzisiaj, jeśli tylko możecie, piszcie. Maile wystarczą, bo dzisiaj już tam maile zaczęły być w tym dobie koronawirusa już poważnie traktowane. To po prostu nie płaćcie i piszcie tylko, że no nie możecie i czekacie, aż rząd uzdrowi sytuację.
To mogę jedno zdanie dołożyć, no czym to motywował tę radę i ja też czym motywuję to postępowanie, no bo to jest niepłacenie podatków. Nie, po prostu ważniejsza jest twoja rodzina i twoja firma, czy twój, no jeżeli powiedzmy mówimy o przedsiębiorcach, prowadzą jakieś firmy, ważniejsza jest twoja firma, żeby przetrwała i twoja rodzina, niż państwo, które jak widzicie i jak widzimy marnotrawi pieniądze na potęgę, no i jest to bezchołowie w państwie, czy bezchołownie, już nie wiem, jak to będziemy nazywać, ale jeżeli państwo daje nam taki przykład, że ono potrafi lekką ręką wydać kilka bądź kilkanaście milionów na papier, który będzie teraz tylko może służyć do robienia samolocików, to na takie państwo nie powinniśmy ułożyć ani złotówki. To jest bandyckie, złodziejskie państwo. Zatrzymajcie te pieniądze dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich firm.
I dla Polski, i dla prawdziwej Polski. Ja bym powiedział nie o upadku państwa, tylko o upadku katolicko-komunistycznego rządu. To jest w rzeczywistości droga, jedna z dróg, którą mogą robić przedsiębiorcy do swobody, do wolności, do wolnej Polski. Przestać utrzymywać komunistyczną, katolicko-komunistyczną hybrydę. Kropka.
Głos od naszego widza, typowy rolnik PiS mnie wykończył psychicznie. Jestem anty. Tutaj mówimy też o tych szkodach.
Akurat rolnictwo to jest obszar, gdzie w ogóle nie powinien on być objęty żadnym wygaszaniem, żadnymi obostrzeniami. Rolnicy powinni siać teraz, działać na jak największą skalę, bo zwykle rolnictwo to są firmy rodzinne. To jest jak najlepszy, że i tak ci ludzie mieszkają razem w domach, no to jak razem pracują, co im zabraniać?
Rzeczywiście ostatnio rozmawiałam z pewną kobietą, której wnuczka przechorowała koronawirusa, na szczęście bezobjawowo, ale ona zaraziła się od policjantki i tutaj to wyniknęło z nieprawidłowości i braku ostrożności komisariatu policji, także widać...
Ten komisariat później został zresztą zamknięty. Lubelska policja tak, jest bardzo mocna,
ta kobieta mówiła o szkodach psychicznych właśnie, że ona przez to wszystko osiwiała i tego już jej, no kto jej to zwróci, jej szkoda. Psychiczne. A to miało właśnie związek z tym, że komisariat policji nie postąpił ostrożnie i zachowywał się tak, jakby nie było tego koronawirusa. Mamy głos od Emilii. Mieszkam na wsi. Dziś z rana był u mnie listonosz. Wyszłam do niego w maseczce i ze swoim długopisem. On zdziwiony zapytał, czy ja wierzę w koronawirusa, bo on uważa, że to fikcja. Także wiecie, jak taki listonosz odwiedzi kilkadziesiąt domów, a będzie zarażony, to rozniesie to każdemu, nie mówiąc już o wyborach za pośrednictwem poczty.
No to pokazuje z jednej strony głupotę ludzi, którzy wierzą w jakieś naprawdę takie dziwaczne informacje, które gdzieś tam ktoś im wysyła. No i niestety jest to dowód skuteczności komunistycznej propagandy. I tak jak mówiłem, wielu ludzi zachowa się rozsądnie, a wystarczy jeden gdzieś sanitariusz, jeden lekarz, jedna gdzieś położna, jeden listonosz. Dlatego oni tak bardzo każdego dnia epatują tą komunistyczną propagandą, że tego wirusa nie ma, albo że on jest bardzo niegroźny, że to fikcja. Nawet zdaje się Konfederacja używa takich argumentów, że na Śląsku wcale też nie ma w tych kopalniach zachorowań.
PiS robi górnikom fejkowe testy, mamy taką informację od was, żeby nie robili manifestacji.
Także no, to jest działanie, to jest tak zwana piąta kolumna. To jak Hitler miał zaatakować Polskę, Czechosłowację czy inne państwa, to najpierw uruchamiał piątą kolumnę, czyli agenturę, która miała rozbić zdolności obronne danego państwa za pomocą propagandy, za pomocą dywersji, a w momencie, kiedy już wojska niemieckie wkraczały, miały te ośrodki piątej kolumny strzelać w plecy polskim żołnierzom. Ta sprawa z Bydgoszczy jest najbardziej taka chyba znana, gdzie tam rzeczywiście, ale i podobne przypadki też na Śląsku miały miejsce. Także ci ludzie, którzy dzisiaj uprawiają taką propagandę, to są tymi, którzy strzelają w plecy tym, którzy walczą na pierwszej linii, tym lekarzom. Przecież ile już pracowników służby zdrowia zmarło? Rehabilitanci, pielęgniarki. Ci ludzie narazili swoje życie. A ci, między innymi z Konfederacji, czy w ogóle z tego kręgu, strzelają im po prostu w plecy propagandą komunistycznych Chin.
I chcą narażać najmłodszych obywateli Polski, ale o edukacji, o sytuacji w żłobkach i przedszkolach jutro więcej. Widź pod prąd, dogrywka.
A jeszcze o tej głupocie Polaków to nie rozwinęliśmy tego tematu, ale warto. Człowiek wychowany bez Biblii i na komunistycznej państwowej szkole musi być głupi. I jest. 70% nie umie czytać ze zrozumieniem. To o czym tu mowa? To jest wymarzone społeczeństwo do uprawiania na nim wszelkiej manipulacji i socjotechniki. I jak? Komuniści robią to, można powiedzieć, mistrzowsko. Jest nawet, słyszałem takich ludzi, którzy mówią tak. To Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za rozprzestrzenienie koronawirusa. To jest jedno zdanie i zaraz potem. Ale przecież tego koronawirusa nie ma, to fikcja.
Ale Bill Gates jest wszystkiemu winien.
To jeszcze na koniec, trzecie zdanie.
Jakub, ja dziś miałem nieprzyjemność załatwiać sprawę w urzędzie za mojego schorowanego ojca przed urzędem tłumy ludzi pchających się na siebie. Nie ma żadnej kolejki. Wolna Amerykanka. Dziękujemy za ten głos. No, pokazuje też, jak bardzo Polacy są nieostrożni i
Nie, ale to jest wina biurokracji. No po co tych ludzi w kolejkę w XXI wieku, po co tych ludzi pchać w kolejkę? Żeby jakiś urzędas miał papier, bo se nie chce mu się wydrukować dziadowi jednemu?
Więcej waszych pytań i komentarzy już po godzinie 18. Widź pod prąd, dogrywka. Jeszcze mam dobrą wiadomość, ciekawostkę taką od naszego redaktora Iwana Belostenko, że na ścianach chińskiego konsulatu w Los Angeles wyświetlono napis CCP Virus.
No.
Możecie to zobaczyć teraz na zdjęciach.
Super, dziękujemy Iwanowi. No to ja też mam taką przewrotnie dobrą wiadomość. Towarzysze i towarzyszki! Znowu udało się nam wyjść na czoło walki o wolność i demokrację. Nasz czerwony sztandar wyprzedził nawet czerwony sztandar towarzyszy z komunistycznej Korei Północnej. I nasz towarzysz prezydent Duda pierwszy zameldował się nawet przed pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Północnej Korei w Pekinie. Chwała towarzyszowi Dudzie! I tu teraz oklaski, całe biuro polityczne PiSu bije Dudzie oklaski na 2 miesiące przed tym, jak on się chomikiem zameldował się
3 lutego
z gratulacjami dla Xi Jinpinga. A chomik z Korei Północnej dopiero przedwczoraj chyba. Zobaczcie, jak przodujemy na froncie walki o wolność i demokrację socjalistyczną.
Czyli Kim Jong-un i Andrzej Duda, znajdź różnicę.
Kim on jest, Duda?
Kim on jest? Przechodzimy do ogłoszeń. Na początek ważna informacja, że ruszyły zapisy na 6. zjazd klubu Widź Pod Prąd, który odbędzie się w dniach 11-14 czerwca tego roku. Oczywiście online. Będą z nami zagraniczni goście. Wiele niespodzianek. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na idzpodprad.pl/zapisy. Jeśli macie jakieś wątpliwości, piszcie do koordynatora klubu Widź Pod Prąd Przemka Jankowskiego na kluby@idzpodprad.pl. Będzie to wielkie wydarzenie. Czekamy z niecierpliwością, a ja przypominam, że na naszej stronie idzpodprad.pl pojawią się codziennie nowe artykuły, m.in. Chiny kazały Dudzie prosić o maseczki. Następny artykuł: Szwecja zaskoczona wysoką liczbą ofiar koronawirusa w kraju, o czym mówiliśmy, oraz Chińczycy grożą śmiercią polskiej ilustratorce. Pamiętajcie o hashtagu #supportGreta. Dzisiaj króluje na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Oczywiście oznaczajcie Gretę Samuel. Potrzeba śledztwa w sprawie pandemii. Chiny kłamią. Polecamy wywiad Idź Pod Prąd ze sławnym prawnikiem Davidem Meitesem. Wywiad z polskimi napisami dostępny na naszym kanale YouTube. Link na czacie i w opisie programu. W niedzielę 31 maja, czyli na kilka dni przed zjazdem Idź Pod Prąd, o 17 zapraszamy na dyskusję online dla członków klubów Idź Pod Prąd o książce Niewidzialna wojna, jak Chiny w biały dzień przejęły wolny zachód, autorstwa generała Roberta Spaldinga. Spotkanie będzie mieć charakter zamknięty. Piszcie na adres kluby@idzpodprad.pl. Tak jak mówiliśmy, o 20.30 Biblia w czasie zarazy, studium listu do Galacjan z pastorem Chojeckim. A przypominamy, że w każdy poniedziałek, środę i piątek o 20.00 na antenie Radia Idź Pod Prąd można słuchać Wieczorka, audycji stworzonej specjalnie dla najmłodszych. Zapraszamy Was gorąco na stronie idzpodprad.fm. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego to był program Idź Pod Prąd. Na żywo dziękuję Wam za uwagę. Z nami był redaktor Michał Fałek. Dziękuję serdecznie. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
I redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję.
Do zobaczenia po godzinie 18.
Odpowiedź na to pytanie jest no dziecinnie prosta. To zawsze w naszej kulturze było powtarzane: bój się Boga, a nie ludzi, których przecież władza jest no jakimś reprezentantem. Ale oczywiście chcę Was poprowadzić głębiej w to zagadnienie. Oto taki bardzo szczególny rozdział listu do Hebrajczyków, szczególny nawet dla całego Nowego Testamentu, to jest taki zestaw bohaterów wiary, czyli zestaw ludzi do naśladowania. Co oni tam wielkiego zrobili, to my powinniśmy naśladować. I pokażę Wam coś ciekawego. 11 rozdział, werset 23. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy. Faraon, władza państwowa, kazała zabijać wszystkie męskie dzieci. Rodzice nie zrobili tego. Napisane jest: nie ulękli się rozkazu królewskiego. Ale ten przykład poszedł dalej. Ich syn Mojżesz, zobaczmy, w jaki sposób określa swój stosunek do władzy państwowej. 27 werset. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulększy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Kiedy władza państwowa daje złe, bezbożne nakazy, nie wolno ci się jej bać. To jest grzech, to jest brak wiary. Warto o tym pamiętać, szczególnie w naszych czasach, kiedy żyjemy w różnych formach socjalizmu i komunizmu. To są bezbożne nakazy wbrew temu, co Bóg ustanowił. Ci z Was, którzy są na naszych wieczornych spotkaniach biblijnych, szczególnie w piątki, gdzie studiujemy list do Hebrajczyków, na pewno wiedzą, że jesteśmy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Nawet w naszych Bibliach, tych brytyjskich, ten rozdział to jest oczywiście już dodatek tłumacza, redaktora, zatytułowany jest Bohaterowie Wiary. Rzeczywiście jest tam lista wielu postaci, kilkanaście wymienionych jest, można powiedzieć, tak z imienia i nazwiska, a do tego jeszcze jest wielu bohaterów anonimowych. I nasze tytułowe pytanie, czy ty, czy ja, czy nadajemy się na bohaterów? Zobaczmy, jak ktoś, kto się zna na nas, ktoś, kto nas stworzył, odpowiada na to pytanie. Bo ten rozdział kończy się takim stwierdzeniem. A wszyscy ci bohaterowie wiary z dawnych czasów, których wiara rozgrzewa naszą wyobraźnię, których historie są wręcz niesamowite, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział, i teraz zobacz, ze względu na kogo? Ze względu na nas. Czyli mówi o tobie, o mnie, o wszystkich chrześcijanach później. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas, czyli ja mogę powiedzieć ze względu na mnie, a ty możesz ze względu na ciebie coś lepszego, a mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Czyli ci bohaterowie wiary razem z nami. Masz odpowiedź, czy nadajesz się na bohatera. To Bóg tak twierdzi, nie ja.